Świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa serdecznie. Tomasz Goska audycję realizuje i zapraszamy Państwa na kolejną audycję dotyczącą sfery seksualnej. O tym mówimy razem z księdzem Robertem, którego witam w studio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich.
Ale ksiądz Robert nie jest sam, bo jest z nami Rafał. Witamy serdecznie również.
Witam serdecznie.
Może Rafał się odezwie, zobaczymy, czy będzie zabierał głos w temacie, chociaż on jest trudny, dosyć osobisty, więc myślę, że Państwu też jest często trudno mówić o tych tematach, ale mamy nadzieję, że może wywołamy w Państwu jakieś refleksje. Może Państwo się zechcą jednak podzielić swoimi doświadczeniami dotyczącymi chociażby wychowywania dzieci w tej sferze, bo o tym też chcemy mówić. Dzisiaj też będziemy mówić o tym, jak rozmawiać z dziećmi o sferze seksualnej. Będziemy na ten temat mówić w całej naszej audycji. Na razie nie zdradzamy, o czym dokładnie ksiądz Robert będzie Państwu pomału zdradzał cały temat, ale zaczynamy od piosenki Messiah.
Pamiętaj o tym, co ci życie dał, i pamiętaj, abyś o tym życie dbał. Szczerą miłością za ten dar swoich rodziców pokochał, i nie powie ci. Życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jest tak pierwszy, jaki mogłeś, jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. A życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jest tak pierwszy, jaki mogłeś, jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. Z każdym dniem czas i uwaga nie płynie, nawet się nie obejrzysz, jak założysz swą rodzinę. Ale zanim to się stanie, jeszcze trochę minie, mężczyzna obudzi się w chłopcu, kobiet tam dziewczynie. Wychowanie ciebie kosztuje i wiele poświęcenia, miłości, cierpliwości i liczne wyrzeczenia. I nawet w ciężkich czasach lider powiązali koniec końcem. Ty byłeś do nich, ta nie wieje z jednym słońcem. Przed tobą stoi otworem cały świat, przed tobą do przejścia trudny drog szmat. Musisz pamiętać o tym teraz i za kilka lat, jakie zasieje żar, no taki wyrośnie kwiat. Jest najważniejsze są uczucia, jakimi dziecko obdarowujesz i na jakich wartościach je wychowujesz. Oni dali ci, co mogli, jak najlepiej potrafili. Mówisz, mam nadzieję, że kiedyś to zrozumiesz. Życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pewniejszy, jaki mogłeś, jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. A życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pewniejszy, jaki mogłeś, jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. I często będziesz myślał, że wcale nie mają racji, nie rozumieją cię i całej nowej generacji. Mimo to ty nie miej za to do nich pretensji, chcą jak najlepiej i to co robią, to robią dobre intencje. Jednak są takie dni, że same lecą zy i myślisz, że to wszystko to bez sens. Pamiętaj, że to dzięki nim tu jesteś i chociaż życie bywa trudne, to jakże równe jest piękne. Każdego dnia poznasz swoją drugą połowę, miłość wypełni twoje serce i twoją głowę. Uczucie tak się mierze, nie do opisania słowem. Życia grąd zatoczy koło nowe. Pokochasz dziecko i zapragniesz, aby cię kochało i doceniało to, co robisz dla niego. Miłość w rodzinie to w życiu coś najważniejszego, zatem pokochaj matkę i ojca swego. Pamiętaj o tym, kto ci życie dał i pamiętaj, abyś o te życie dbał. Szczerą miłością za ten dar swoich rodziców pokochał i ja mówię ci. Pamiętaj o tym, kto ci życie dał i pamiętaj, abyś o te życie dbał. Szczerą miłością za ten dar swoich rodziców pokochał i ja mówię ci. Życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pewniejszy, jaki mogłeś, jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. A życie tylko raz zostało ci dane, przez Boga ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pewniejszy, jaki mogłeś, jesteś darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę.
Świat ludzkich uczuć.
Nawet się nie obejrzysz, jak założyć swoją rodzinę, ale zanim to się stanie, jeszcze trochę minie, mężczyzna obudzi się w chłopcu, kobieta w dziewczynie. Takie słowa padały między innymi w tej piosence. Myślę, że ta piosenka to jest taki doskonały, tak to jest z księdzem Robertem, stwierdziliśmy taki niemal hymn naszego całego cyklu audycji.
Treści, które poruszamy.
Mówimy o wychowaniu seksualnym teraz, ale cały nasz cykl wziął się w sumie z przygotowania do małżeństwa i to takie koło, które się toczy i po kolei różne tematy podejmujemy z Państwem. Myślę, że warto też podkreślić, że dzisiaj świat proponuje spojrzenie na wychowanie seksualne. Całkiem dziwną propozycję funduje dzieciakom, nastolatkom. Myślę, że warto też spojrzeć na człowieka jako całość. O tym ksiądz nieraz mówił, że to też sfera seksualna łącząca się ze sferą duchową, emocjonalną. I warto tak potraktować też tą sferę jako całość człowieka, nie tylko jakiś wyjątek, jakiś margines życia człowieka.
No bo sfera seksualna przenika całego człowieka. Trudno mówić tutaj tylko i wyłącznie o sferze fizycznej, nie? Właśnie, dzisiaj powiemy sobie dalej trochę na ten temat, jak rozmawiać z dziećmi o seksie.
Podczas poprzedniej audycji pytała nas troszeczkę.
Tak, ktoś pytał o to, ja powiedziałam, że będziemy o tym mówić następnym razem. Jest też taką rzeczą ciekawą, że rodzice często pytają, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi o sprawach seksualnych. Mówię tak dlatego, że czemu rzeczą ciekawą? Dlatego, że nie pytają niekiedy, a nawet dość często, jak rozmawiać na przykład z dziećmi o wojnie, o innych sprawach trudnych życiowo, o śmierci, albo o zabijaniu, o przemocy, o nienawiści, o morderstwach i tak dalej. Trudność ta często świadczy właśnie o lękowej koncentracji na tej jednej sferze życia. Jakby ta sfera seksualna była tematem tak trudnym, że już innych tematów trudnych życiowo to nie ma. A to nie jest prawdą, bo tematy życiowe różne, jest ich wiele i one są często bardzo trudne. I teraz dzieci chcą też o tym wiedzieć i chcą o to pytać. Nie tylko sprawy seksualne, tak mówię, bardziej szeroko w tym momencie. Jakby chcąc powiedzieć, że ta sfera seksualna nie jest taka, nie wiem, jedyna, najważniejsza albo najtrudniejsza.
Myślę, chociaż że dzisiaj obserwując nastolatków, wydaje się, że ta sfera gdzieś tam nimi rządzi jednak.
Dzisiaj to, bynajmniej ja tak to widzę, że oni nie pytają w ogóle o tą tematykę. Nie pytają nie dlatego, że się boją pytać, tylko że oni są już tak poinformowani i tak wszystko wiedzą, że już nawet nie mają o co pytać.
Tak mi się wydaje. A jednocześnie dominuje ich to życie.
Tak, i ich niszczy, ponieważ źle wiedzą. Są źle uformowani, ukształtowani, mają złe informacje, półprawdy, nieprawdziwe, często od kolegów, koleżanek z internetu, z filmów, z pornografii, tego dzisiaj jest bardzo dużo takich środków przekazu i informacji, więc te prawdy są zafałszowane. To nie są prawdy tak naprawdę o człowieku, o życiu. Może się wydawać, że ta młodzież wie, ale ona często wie bardzo źle. I teraz, by móc mówić właściwie z dziećmi o ludzkiej seksualności, bo do tego tematu będziemy dzisiaj wracać i o tym mówić, o ludzkiej płciowości, trzeba stworzyć najpierw odpowiedni z nimi klimat. Klimat szczerości, klimat zaufania, klimat naturalnego spojrzenia na wszystkie sprawy życiowe. I tu się znowu rodzi kolejne pytanie, jaki był mój klimat domu? W jakim ja klimacie się rozwijałem, wzrastałem, wychowywałem? Czy był tam klimat serdeczności, szczerości, zaufania, naturalności, spontaniczności? Czy bardziej był to klimat domu na przykład katolickiego? Takiego super katolickiego, to znaczy, w cudzysłowie to mówię trochę tak z pewną może ironią i tu może kogoś urażę, ale takiego domu, gdzie są zakazy, nakazy, zasady, pewna surowość, nie radykalność, ale rygoryzm, może bardziej tak, nie? Że to wychowanie było lękowe, że dziecko nie mogło czuć się spontaniczne, naturalne, kochane, szczere. Bało się na przykład często pewnych zachowań, postaw, bo wyczuwało albo wiedziało jasno, że coś wolno, czegoś nie wolno, bo tak uważa rodzic. albo były jakieś tam dysfunkcje między rodzicami, kłótnie, podziały, więc to dziecko będzie wszystko wyczuwać. Jaka była atmosfera mojego domu, jak byłem dzieckiem? Takie pytanie niech nam teraz też towarzyszy, kiedy słuchamy tej audycji, kiedy o tym wszystkim rozmawiamy. Jaki był mój tata, jaka była moja mama? Jak żyliśmy? Co nas łączyło? Co dzieliło? Ten mój świat wewnętrzny, świat dziecka, który jest z rodzicami, który jest z rodzicami. I teraz, kiedy jest ta szczerość, zaufanie, naturalne spojrzenie na wszystkie sprawy życiowe, to w takiej atmosferze dziecko będzie po prostu spontanicznie pytać o wszystko, co go interesuje, co je interesuje. Także sprawy seksualne. Tak po prostu naturalnie, spontanicznie. Jeżeli dziecko pyta o sprawy seksualne, a spotkałoby się ze zdziwieniem rodzica, czy tym bardziej z jakimś delikatnym skarceniem, no to wtedy po raz kolejny takiego pytania, tak zwanego niestosownego, nie zada. Będzie unikało tego pytania, bo ono już wie, ono wyczuło, zobaczyło, że takich pytań się w domu rodzicom nie zadaje. To jest niewskazane, albo to jest wręcz złe. Śledząc pytania dziecka, wtedy unikniemy błędu, który jest często fundamentalny, jakim jest podawanie przedwczesnej informacji, albo też takiej informacji przychodzącej nie w porę. Pytanie dziecka jest zawsze sygnałem mówiącym o jego gotowości, przyjęcia potrzebnej mu informacji. Czyli skoro pyta, to jest gotowe na przyjęcie informacji. Teraz pytanie dotyczy, jaką podać informację. Trzeba też mieć świadomość, że małe dzieci, kiedy pytają o sprawy seksualne, w ogóle nie oczekują szczegółów, a już tym bardziej jakichś fizjologicznych. Absolutnie o to nie pytają. Wystarcza im często odpowiedź bardzo ogólna, ale ma być ona odpowiedzią prawdziwą. Niech ona będzie ogólna, ale prawdziwa. Prawdziwa po ludzku, prawdziwa życiowo. Próbując odpowiedzieć dziecku na pytanie, trzeba też wczuć się w jego świat odczuć, myśli, zainteresowań, wrażliwości. Zmieszanie rodziców niektórymi pytaniami seksualnymi dzieci wynika także na przykład z faktu utożsamiania ich osobowej, może chorej ciekawości seksualnej z ciekawością dziecka. Bo na przykład jeśli tata w pornografii siedzi, czy ich pożycie małżeńskie na łbie upadki leży, albo kiedy oni współżyli przed ślubem i gdzieś tam po czasie zobaczyli, jeśli zobaczyli błędy i problemy, które później z tego wynikają, różne formy antykoncepcji, że dzisiaj dużo małżeństw jest zdziwionych, że przerywany stosunek to jest forma antykoncepcji, jest to grzech ciężki. To są katolicy zdziwieni w tym momencie często. Oczy robią wielkie, że jak to przeżyje. Na przykład tak na marginesie. I teraz załóżmy takie małe dzieci pytają o sprawy seksualne i ktoś jest jakoś tam pobudzony seksualnie, nieuporządkowany ze słów małżonków, no to na takie pytanie rodzic zareaguje no własnym problemem. I gdzieś tam może dać odczuć dziecku, że takich pytań się nie zadaje. Ciekawość seksualna dziecka posiada zupełnie inny charakter. A odpowiedź prawdziwa winna być podana językiem dziecka, który dostosowuje się do jego pojęć, do wyobraźni, do uczuć, do doświadczeń życiowych. I odpowiedź rodzica winna być też tak sformułowana, by była prawdziwa, także w wieku dorastania. Jeżeli jakiejś odpowiedzi rodziców nie dałoby się obronić w okresie dojrzewania, ponieważ była w niej jakaś szczypta kłamstwa, wówczas dziecko może tracić zaufanie do rodzica i nie tylko do odpowiedzi, jaką rodzic udzielił, ale też do nich samych. Może być tak, że już później nigdy ich nie zapyta o nic, bo czuje się zranione, ponieważ rodzic okłamał, nie podał prawdy. Skąd się biorą dzieci, mamo, tato, bocian przynosi, a cię w kapuście znaleźli, a zając cię przyniósł. Są takie odpowiedzi, my się z tego później śmiejemy, jak to dziecko sobie wyobraża i pyta, ale kiedy dziecko odkryje kiedyś, że to było kłamstwo, a uwierzy w taką odpowiedź, to będzie czuło się zranione i nie wyjdzie później do rodziców, żeby pytać dalej o sprawy seksualne, które wiadomo, że będą też jemu towarzyszyć wraz z rozwojem i samo może zostać z problemami czy trudnościami, które w nich będą. I dziecko, wchodząc w relacje z rówieśnikami, też będzie sprawdzało informacje, które ma z domu, otrzymane od rodziców, z tym, co mówią rówieśnicy.
No tak, mama mi opowiada, że jestem wzięty z kapusty, a tu coś innego słyszę. No a to mama nie wie, skąd się biorą dzieci.
Dzieci też będą sobie o tym wszystkim opowiadać, co wiedzą z domu od rodziców, albo z filmów, albo z jakichś bajek i będzie konfrontacja. Jeżeli dziecko nie otrzyma od rodziców pełnej odpowiedzi zadowalającej, odwoła się do środowiska rówieśników, zwykle dobrze poinformowanych w tej dziedzinie, to znaczy źle, albo zbyt wulgarnie i tak dalej. I to wtedy może być drama tego dziecka, bo może być taki zdziwiony, że ktoś ci opowiada taki głupot, świństw, skąd to wszystko wiesz. A dlaczego to dziecko nie wie właściwie, no właśnie, w domu? Dlaczego nie ma tych informacji od rodziców, a przynosi takie rzeczy ze szkoły? Chwilami rodzic, no oczywiście też nie jest tego świadomy, że dziecko chciałby pytać, a nie pyta. To bywa różnie, nie? Nie zawsze jest tak, że to jest wina rodziców, że dziecko
nie zapyta.
Tak, nie zapyta. To też może być, bo już gdzieś tam dowiedziało się przypadkiem od rówieśników. Ale co jeszcze jest ważne? Rodzice winni wiedzieć, że dziecko może pytać o tę samą sprawę wiele razy. Nie tylko raz, ale wiele razy. I takie klasyczne pytania, skąd się biorą dzieci, może padać bardzo wcześnie, na przykład już w wieku 3 lat, 4. Może ono powtórzyć się w wieku późniejszym, w wieku 7 lat, 10 lat. I tylko pozornie jest to pytanie identyczne. Być może brzmi ono tak samo, ale pada w zupełnie innej sytuacji rozwojowej dziecka. I stąd też posiada inny charakter. To jest inne pytanie, bo dziecko je zadaje w różnym wieku. To nie jest to samo. Inna sytuacja rozwojowa dziecka na przykład sprawi, że będzie ono wymagać także innej odpowiedzi. A rodzice, powtarzając odpowiedź sprzed kilku lat na to samo pytanie, mogliby się ośmieszyć w jego oczach. Dlatego, że dziecko ma większą świadomość, ma większą wiedzę i do tego czasu dużo się w nim zmieniło. Ono już więcej wie, a rodzic mówi ciągle to samo. To zaraz, o co chodzi? Jak to właściwie jest?
No tak,
jest.
To w końcu potem powie, że mamo, tato, to co chcesz wiedzieć, tak?
Tak, tak. Więc żeby teraz dobrze dziecku odpowiedzieć, trzeba też wiedzieć, co ono wie.
Tak, co ono wie. To taka przebiegłość trochę ze strony rodziców.
Załóżmy pada pytanie, mamo, tato, skąd się biorą dzieci? A co wiesz o tym? Co ty wiesz o tym? Powiedz, co wiesz, podziel się tym. I dziecko często powie, że co wie. No ja wiem o tym, że to i to. Aha, skoro to i to wiesz, to ja ci powiem jeszcze to i to. Na przykład. No i to się wtedy wyjaśnia bardziej. Istotą rozmów o sprawach seksualnych jest klimat też zaufania i szczerości. I podobnie jak dojrzałe działanie seksualne może mieć miejsce tylko wówczas, kiedy istnieje wielka serdeczność, kiedy jest ciepło, intymność uczuciowa, pewna jedność duchowa, tu mówimy o pożyciu małżeńskim, to wtedy wyraża się przez nie przepiękna miłość małżonków i podobnie jest z rozmowami o ludzkiej płciowości. Mogą być w pełni one owocne tylko w takim samym czy podobnym klimacie szczerości, intymności, otwartości, duchowej jedności rodziców z dzieckiem. Jest ta pełna otwartość, zaufanie, szczerość i jedność duchowa, więź uczuciowa dziecka z rodzicem, z mamą i tatą, a nie tylko z jednym dzieckiem, z jednym rodzicem. I rodzice, rozmawiając ze swoimi dziećmi o seksualności człowieka, zwłaszcza w okresie dojrzewania, przekazują im nie tylko wiedzę, ale, co jest też ważne, system wartości, kierujący nie tylko zachowaniami seksualnymi, ale całym życiem człowieka. Co jest dobre, co jest złe, jak człowiek ma postępować, co wybierać. Nie tylko w sferze seksualnej, ale w ogóle w życiu. Bo też o to pytają ludzie dojrzewający. Wychowanie religijne, kształtowanie ludzkiego sumienia jest integralną częścią wychowania osobowego, a tym samym również i seksualnego. Więc te rozmowy na temat seksualne w dojrzewaniu będą również kształtować postawy moralne, etyczne całego człowieka. To są ważne rzeczy w tym momencie, bo chodzi o przyszłość tych młodych ludzi, o przyszłość małżeństw, o ich miłość, o wychowanie dzieci. A przecież wiadomo, że wiele dramatów małżeńskich wynika z tego powodu, że jest rozbita sfera seksualna. Nie ma tam integracji. Ludzie w sferze emocji, uczuć duchowej i w sferze seksualnej są po prostu jak szkło uderzone o podłogę. Totalnie rozbici. jakoś tam próbują to wszystko łatać sami, nie mając wiedzy, świadomości, co z czego wynika, a sami sobie nie pomogą. Trzeba szukać pomocy. Bywa też i tak. Dzieci też są szalenie bystrymi obserwatorami i łatwo na przykład zauważą każdą niespójność w zachowaniu rodziców. Kiedy oni będą mówili o miłości, o szczerości i zaufaniu, kiedy będą mówili o tym, że kochamy cię bardzo, to oni będą też, one też będą rodziców obserwować, jak oni się kochają, jak oni do siebie się odnoszą. I z jednej strony rodzice mogą czuć się zakłopotani najprostszymi pytaniami seksualnymi dzieci, które nierzadko pomijają i lekceważą, a z drugiej strony ci sami rodzice mogą też zdradzać jakąś chorą ciekawość seksualną opowiadaniem słonych kawałów, pokątnym korzystaniem z pornografii, oglądaniem filmów erotyzujących. Chłopczyk mówi mi ze szkoły podstawowej kiedyś, że oglądał film dla dorosłych. Mówię, a jaki oglądałeś film? No taki, który mogą dorośli oglądać. A co tam było, opowiedz. I on czuje się winny. Widać to w nim, że on to przeżywa, że w nim jest jakiś lęk, jest niepokój, chce o tym mówić, nie bardzo wie, jak to powiedzieć i opowiada. Okazuje się, że on oglądał film pornograficzny, który jest w domu, na półce, bo go ogląda ojciec. I on z ciekawości po niego sięgnął. Więc teraz chodzi się pytanie, co w tym domu katolickim tak naprawdę jest, bo to jest dom katolicki tak zwany. I teraz dużo dzieci i młodzieży mówi, że oglądam filmy dla dorosłych. I pytam, jakie filmy? Oczywiście pornograficzne. Czyli oni myślą sobie tak, jak będę dorosły, to będę mógł je oglądać, bo one są dla dorosłych. Tam nie ma wartości moralnych, jasno określonych. Pornografia jest grzechem śmiertelnym. Jest to zło, jest to poważny problem. Tego nikt nie ogląda. To jest niszczenie człowieka, to jest destrukcja po prostu. I dlaczego? Nie ma żadnych o tym rozmów, dziecko nic nie wie. Więc sobie takie koduje informacje, że jak dorośnie będzie mogło. Bo dorośli oczywiście nie mówią jasno, konkretnie, bo mają często sami z tym problemy. Więc jak powiedzą dziecku, że jest to złe? A jeszcze na przykład chłopczyk czy dziewczynka, którzy się dobrze w komputerze orientują, sprawdzą, gdzie tata na przykład...
Co odwiedza.
I to wszystko wyjdzie, tylko się nie ukryje. Czyli jakby mówimy dobrze, ale zachowujemy się inaczej, to później wyjdzie. Albo często właśnie to wychodzi w tych kawałach. Kiedy dzieci słyszą te kawały, to niby się mówi właściwie o zachowaniach seksualnych, ale w kawałach gdzieś tam jest ten upust. I teraz ono to słyszy. Albo mówi mi taki chłopczyk, bym księdzu kawał opowiedział, ale nie wypada księdzu tego słuchać. Mówię, tak... A dlaczego? No bo ksiądz jest księdzem. Skąd ty wiesz, że mi nie wypada, a innym ludziom wypada? To mogą słuchać tego kawału twoi koledzy, koleżanki z klasy. To jest podstawówka. Nie? A ja nie mogę? Księdzu takich kawałów nie wolno słuchać. No wiadomo, jakie one są. A to skąd on to wszystko wie? Gdzie on to wyczytał? Od kogo usłyszał? Czyli on wie, że ten kawał jest zły. Niewłaściwy, on to wie, a jednak jest powielany, czyli musi to słyszeć od dorosłych. Czyli dorośli to mówią, ale ksiądz lepiej, żeby tego nie słuchał. Tak jakby, no nie wiem, no ale bywa tak. I taka dwulicowa postawa rodziców jest zawsze antywychowaniem seksualnym. Mówi również o tym kongregacja do spraw wychowania katolickiego, na przykład takie zdanie. Rodzice winni mieć świadomość, że ich przykład stanowi najlepszy wkład w wychowanie dzieci. Tylko w ten sposób dzieci będą mogły nabrać pewności, że ideał chrześcijański jest rzeczywistością przeżywaną w obrębie rodziny. Wielu pedagogów czy wychowawców podkreśla, że w wychowaniu seksualnym nie powinno się odsyłać dzieci najpierw do książek. Zawsze owocniejsza jest bezpośrednia rozmowa. Porozumienie z rodzicami, ich bliskość czy pełna akceptacja trudnego pytania będą sprawiać, że ta sama informacja wyczytana w książce czy przekazywana osobiście to nie jest to samo. Dziecko sobie poczyta książkę. Masz, tu sobie poczytaj. To nie jest to samo, kiedy o tym powie mama czy tata. Swoim językiem, zabarwieniem emocjonalnym, przekazem, swoją osobą. To jest zupełnie inaczej. Uświadomienie sobie uświadomienie seksualne, może tak, to sprawa niewiedzy. I to nie jest też jakaś kwestia rzemiosła, ale twórczego, nie wiem, rodzicielskiego artyzmu, przedstawienia siebie, jak ja to widzę, jak ja to rozumiem, jak ja to czuję, jak ja tym żyję. I dziecko to chłonie, bo widzi mnie jako osobę, żywą, konkretną osobę, która mówi na ten temat i żyje tym i to przedstawia. To jest zupełnie inny przekaz informacji niż sucha wiedza z książki. Książka nie kocha, książka nie przytuli, książka nie wyrazi uczuć. To są tylko słowa, oczywiście ważne, ale uważam, że czymś ważniejszym jest człowiek, który tym się dzieli i mówi o tym. Na razie może tyle.
I za chwilę wrócimy do rozmowy, ale ja mam dzisiaj dla Państwa dwie książki. Książka numer jeden to są Wyznania zakonnicy siostra Emanuel. Książka, która zgodnie z życzeniem autorki ukazała się dopiero po jej śmierci. Szokująco szczera, momentami wstrząsająca, ale również pouczająca i piękna spowiedź spisywana przez ostatnich 30 lat życia siostry. W tej książce odtwarza swoje wyjątkowo burzliwe życie, nie kryjąc żadnych trosk, słabości, ani najbardziej intymnych walk wewnętrznych. I książka numer dwa to taka książka, którą polecamy małżeństwom. Ksawer Knoc, Seks jest Boski, czyli erotyka katolika. W tej książce odpowiedzi na pytania, czy katolik może to robić wyłącznie pod kołderką i po ciemku, czy we współczesnym świecie coś nas jeszcze może przekonać do katolickiej wizji miłości i skąd ksiądz zna się tak dobrze na seksie, na takie pytania znajdą Państwo odpowiedzi w tej książce. To są książki ufundowane przez edycję Świętego Pawła. Zapraszamy Państwa, jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z tych książek, proszę podać numer i adres przesłać pod numer 509 056 590. Wracamy do rozmowy. Przypominam o książkach i podam numer SMS-owy 509-056-590. Tylko bardzo proszę zaznaczyć, którą książkę Państwo chcieliby otrzymać. A wracamy do rozmowy. Pytanie o to, jak rozmawiać o seksie, jest bardzo, myślę, aktualne dla wielu naszych słuchaczy. Myślę, że też u podstaw leży samozaufanie, budowanie w ogóle generalnie takiej atmosfery do tego, by dziecko chciało rozmawiać również i o tych sprawach. Ale co zrobić, kiedy dziecko nie pyta, czy to jest niepokojący objaw dla rodziców? Myślę, że czasami oni się czują zwolnieni trochę z tematu. Skoro nie pyta, to go nie interesuje.
Tu tak jeszcze może pytania postawię sobie i Państwu. Jak byliśmy dziećmi, czy pytaliśmy o sprawy seksualne naszych dzieci, naszych rodziców?
No właśnie, czy mieliśmy dystans jednak, tak, prawda?
Czy pytaliśmy rodziców, skąd się wziąłem? Dlaczego istnieje? Czy była taka, wracam do tej audycji ostatniej, informacja typu, kiedy padło takie pytanie, nie? Dlaczego, skąd się wziąłem, że tata kocha mamę, mama kocha tatę i z tej miłości jesteś ty. Na przykład taka informacja, ona jest dla mnie taka fundamentalna i ważna i piękna zarazem. Właśnie, czy pytaliśmy i jakie były odpowiedzi naszych rodziców? A może w ogóle nie pytaliśmy? A jeśli nie pytaliśmy rodziców, to dlaczego nie pytaliśmy? Bo teraz o tym sobie kilka słów powiemy. Co robić, kiedy dziecko nie pyta o sprawy seksu? Kiedy na przykład rodzice są tego świadomi, wiedzą, że wychowanie seksualne jest ważne i teraz chcielibyśmy rozmawiać z naszymi dziećmi, a one nie pytają. Teraz co to robić? Jak to jest? Dlaczego nie pytają, nie? Proszę księdza.
No tak. Żona mówi do męża, już czas porozmawiać o pszczółkach, tak? A mąż się zastanawia, no ale czy to ten czas?
No właśnie, właśnie. A może się już spóźnili. Mogą istnieć różne przyczyny braku pytań seksualnych ze strony dzieci. Jedną z takich najprostszych przyczyn może być brak zainteresowania u dziecka sprawami seksualnymi, tak po prostu. Że one się tymi tematami jeszcze nie interesują. Może być ono na razie zajęte innymi ważnymi dla niego sprawami. Rodzice mogą niekiedy oczekiwać takich pewnych pytań seksualnych od dziecka, jeżeli na przykład porównują je z zachowaniem innych dzieci w tym samym wieku. I mogą się dziwić, dlaczego jedne dzieci już pytają o te sprawy, a ich dziecko jeszcze nie pyta. Drugą możliwością występującą, wydaje mi się, że chyba częściej, jest to, że rodzice spóźnili się z informacjami seksualnymi. Dziecko już zostało pouczone przez swoich rówieśników.
Tak, już ciekawość zaspokojona.
W pewnym sensie i teraz pytanie, jak, w jaki sposób, jaka informacja może tak jest w ich sercu, w ich głowach. W takiej sytuacji byłoby rzeczą pożądaną, aby rodzice, nie wiem, bardzo dyskretnie zorientowali się, jakie informacje i w jakim klimacie zostały przekazywane dziecku, by na przykład mogli je sprostować, jeśli one są nieprawdziwe, czy w jakiś sposób sfałszowane, jaki mają charakter te informacje, czy one mają może taki lękowy charakter, albo taki sensacyjny, albo też po prostu one są nieprawdziwe. I rozmowa mająca prostować taką edukację podwórkową jest też często o wiele trudniejsza. I ona wymaga od rodziców większej uwagi niż w przypadku takiej zwyczajnej, normalnej, prostej, ufnej rozmowy między rodzicem a dzieckiem, kiedy nie trzeba niczego korygować. Bo dziecko jest taką czystą tablicą i my piszemy na tej tablicy.
Ja bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że wtedy, kiedy dziecko nie pyta, można założyć, że właśnie zostało już poinformowane, tylko że to jednak jest informacja, nazwijmy to wyrywkowa, jednoznaczna, jednostronna i to do Państwa należy to zadanie, żeby dziecku pokazać właśnie człowieka w tej sferze jako całość, czyli nie tylko kwestie techniczne i tak dalej.
O czym mówimy o dojrzewaniu w tym momencie, bardziej o dojrzewaniu, natomiast tutaj jeszcze jesteśmy jakby na tym etapie dziecięcym, to jest trochę, myślę, że inna tematyka, ale też jest, to jest też racją. Myślę, że dziecko, jeśli rodzi się spóźnił z informacją, a dziecko już coś wie, to nie będzie jednak w stanie mówić o tym, co już wie, o sprawach seksualnych. O ile rodzice nie stworzą klimatu wielkiej szczerości i serdeczności. I to nie tylko z okazji tych szczególnych rozmów, ale w stałej więzi z nim. Myślę, że dziecku, które nie ma takiej więzi uczuciowej, emocjonalnej z mamą, tatą, nie ma klimatu serdeczności, naturalności, spontaniczności, a jest przemoc, jakaś przemoc fizyczna, bicie, wyzwiska, poniżanie, odrzucanie, nie ma czasu rodzić dla dziecka, nie poświęca mu, nie jest z nim, albo przemoc psychiczna, dziecko nie może wyrazić swoich uczuć, co czuje, co przeżywa, jest karane na przykład za gniew, za złość, za bunt, w jakiś sposób ośmieszane, to na pewno, jeśli ono ma jakieś informacje już od rówieśników, nie wyjdzie z tym i nie będzie o tym rozmawiało z rodzicami. Myślę, że to jest wyjątek, jeśli w ogóle takie dziecko wyjdzie i powie. A gdyby nawet rodzic chciał wyjść i rozmawiać, to dziecko raczej, kiedy nie ma klimatu otwartości, szczerości, a się boi rodziców, bo lęk wytwarza się głównie przez postawy rodziców w tym momencie. Mało który rodzic to widzi, że skoro dziecko się boi, jest pozamykane i nie chce mówić, że to jest przede wszystkim problem rodziców. To są ich problemy osobiste, ich błędy wychowawcze, ich postawy, wybory, decyzje. One powodują takie zachowania dzieci, a nie, że dziecko jest problemem, bo jest pozamykane. Raczej to wynika jedno z drugiego. Zazwyczaj mogą być jakieś tam jeszcze inne pośrednie przyczyny, ale zazwyczaj tak jest. Więc wtedy, jeśli jest nacisk na, powiedzmy, rodziców, żeby mówiło, dzieliło się, co wie, tak mówię trochę technicznie, a nie ma tej otwartości, szczerości, zaufania, to ono nie powie. Nawet mówi, nie ma, żeby mówiło. To tak jakby na marginesie to mówię, ale to jest trudne. Pytanie jest o stałą więź. Jaka jest więź między mną a moim dzieckiem, które rozwija się, rośnie? Między mną, matką, między mną, ojcem. Cały czas do tego wracam, bo często dzisiaj w naszych domach jest jakaś relacja z mamą głębsza, a nie ma relacji z ojcem. Tak jakby ojciec nie istniał. Kiedy dzieci mówią o domu, to często mówią o mamie. Mało kiedy mówią o ojcu, jakby go nie było. Pytam, a ty nie masz ojca? Gdzie jest twój tata? Jesteś sierotą? Tata zmarł? Nie, no jest w pracy, nie ma go. Czyli jak jest w pracy, jest nieobecny, to właściwie temat ojca nie istnieje, więc nie ma problemu. Problem jest bardzo poważny. On jest tylko nieponazywany. Kiedyś prawdopodobnie on wyjdzie. Aby dostosować informację seksualną do wieku i potrzeb dziecka, trzeba też uwzględnić dwa elementy. Bo z jednej strony kryteria ogólne, które są oparte o psychologię, a szczególnie psychologię rozwojową, które wskazują, w jakich okresach dziecko potrzebuje określonej informacji, a z drugiej strony trzeba też uwzględnić indywidualność dziecka. I każde dziecko jest istotą niepowtarzalną. Każde. Często rodzice ten błąd popełniają. Mamy dwoje, troje dzieci, no i to jedno, takie nie, odszczepieniec mówimy, nie? Zupełnie inne. Z tamtymi nie było problemów żadnych, a z tym są same problemy. I to nie wynika z tego, że, nie wiem, ono jest jakieś tam straszne i takie trudne, tylko dlatego, że jest inne. I teraz trzeba byłoby to ponazywać. Czym to nasze dziecko różni się od tych wcześniejszych? I je takim przyjąć. Każdy ma swój temperament, charakter. Jest on powiązany z jego seksualnością. Stąd też ta wiedza o dziecku, jakie jest moje dziecko, nieporównywane z żadnym innym moim dzieckiem,
no właśnie,
wtedy tutaj stwarza możliwość zaufania, otwartości, szczerości. A często my jako rodzice porównujemy te nasze dzieci ze sobą.
No myślę,
a twoja
że
siostra, a twój brat i tak dalej, i tak dalej. I to będzie ranić i zamykać te dzieci na rozmowę. Na pewno to ich pozamyka. Bynajmniej ja to słyszę często od dzieci, od młodzieży. Ich to bardzo boli, kiedy nauczyciel porównuje je z starszym rodzeństwem, które chodziło do szkoły. I tak samo ich to boli, kiedy rodzic porównuje dzieci ze sobą. Z sąsiadami, ale bardziej jeszcze bardziej rodzeństwo porównuje, nie? Syn, córka czy bracia i teraz jaki ty jesteś, zobacz, a jaki był twój brat starszy, kiedy on był taki mały jak ty.
Znaczy rodzicom się wydaje, że wtedy porównują i dają przykład, dobry przykład temu dziecku, ale jest to odwrotny skutek.
Odwrotny skutek, bo każdy jest inny, każdy chce być przyjęty takim, jakim jest. W swojej indywidualności przyjęty, kochany, akceptowany. Mówmy o tym, co ja robię, jaki ja jestem, co robię dobrze, co źle, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Mówmy o tym i koniec, i nic więcej, bez porównywania. Prawdopodobnie my byliśmy porównywani, tak byliśmy wychowywani i robimy to samo z naszymi dziećmi. A to są konkretne zranienia. Niektóre dzieci mogą potrzebować informacji seksualnych nieco wcześniej niż ich rówieśnicy. Może najwyraźniej uwidacznia się wtedy to w okresie dojrzewania seksualnego, które nie zawsze się rozpoczyna u wszystkich dzieci w tym samym czasie. To też trzeba wiedzieć. Też jest z tą tematyką różnie. I różnice czasowe wejścia w dojrzewanie seksualne też są, mogą być znaczne. Że nie wszystkie dzieci mają tak samo. Tutaj taki jeszcze temat poruszylibyśmy, nazwijmy to kłopotliwa sytuacja. Zakładajmy taką sytuację. Rodzice ze swoimi dziećmi oglądają film. I co się dzieje? I w pewnym momencie pojawiają się powtarzające sceny erotyczne. Nie wiem, jaki to jest film, mniej więcej, a tu nagle takie sceny. Jak w takiej sytuacji mają się zachować rodzice? Co zrobić?
No pewnie teraz rodzice się uśmiechają i się zastanawiają, czy właściwie postąpili.
No właśnie, co zrobić? Często takie pada pytanie.
No i tak ksiądz Robert udzieli odpowiedzi na to pytanie.
No ja trochę prowokuję do tego pytania, powiem szczerze, ale też spróbuję jakoś na nie odpowiedzieć, bo no skoro prowokuję, no to wiadomo, że też chciałbym jakoś do niego się odnieść. Jeżeli rodzice chcą oglądać film wspólnie z dziećmi, czy też pozwalają go dzieciom oglądać, to najpierw powinni zasięgnąć informacji, zdobyć informację, wiedzę o treści tego filmu. Żeby podjąć decyzję, czy ten film możemy wspólnie obejrzeć, czy nie. Wydaje mi się, że to jest takie pierwsze ważne, żeby wiedzieć, jaki to jest film i o czym, i co będzie w nim. No dobra, to jest niby taka prosta odpowiedź, ale zakładamy, że załóżmy, nie mamy tej informacji, a chcielibyśmy ten film obejrzeć, a nie wiemy, co będzie. Idziemy dalej. Czasami trudno jest też przewidzieć, czy będą w takim filmie mocne sceny erotyczne, czy nie, bo go nie znamy. A się ciekawie zapowiada. Więc jakby nie ma problemu i nagle on się pojawia. I gdyby podczas wspólnego oglądania filmu pojawiły się takie sceny erotyczne, które zdaniem rodziców przekraczają granice uczuciowej wrażliwości dziecka, należałoby zaprzestać oglądania filmu, odwołując się przy tym do wrażliwości estetycznej albo do wartości moralnych. Po prostu to jest film niewłaściwy, ani dla was, ani dla nas. My go nie będziemy oglądać i wy też, bo on jest zły. Te sceny są niewłaściwe. One uwłaczają człowiekowi, godności człowieka. I tego nie będziemy oglądać. W moim odczuciu nie byłoby jednak też dobrym rozwiązywaniem wychowawczym, gdyby rodzice zakazali dalszego oglądania tego filmu dziecku, natomiast sami dalej by oglądali. Typu, słuchaj, idź do pokoju, bo ten film nie jest dla ciebie. Idź się pobaw, poczytaj książkę, posłuchaj muzyki, cokolwiek innego rób, ale tu nie możesz być z nami, bo ten film nie jest dla ciebie. Ono by się poczuło głęboko dotknięte. I myślę, że z takich sytuacji w rodzinach, które są chyba częste i nagminne, tworzą się postawy, informacje w głowie dziecka. Aha, czyli jak dorosnę, takie filmy będę mógł oglądać. Czyli one nie są zakazane, one nie są złe. Nie ma w ogóle rozmów. Czy to jest film dobry, czy zły? Gdzie tu mowa o wartościach, o moralności, o Ewangelii, o Bogu, w ogóle o sumieniu? Tego nie ma. Po prostu proszę mi wyjść. Ja mówię delikatnie, proszę wyjść. A wiadomo, że bywa różnie. jeśli chodzi o te zwroty rodziców do dziecka, i stąd takie się tworzą w nich postawy i myślenie. Jeżeli poprzez wcześniejsze wychowanie seksualne rodzice przekazali dziecku, że płciowość człowieka jest sprawą bardzo intymną, otoczoną naturalną wstydliwością, nie powinna być w drastyczny sposób pokazywana, wówczas przerwanie oglądania filmu z takimi mocnymi scenami seksualnymi będzie uważane przez dziecko za coś oczywistego, za coś normalnego, naturalnego może tak. Natomiast w czasie wspólnego oglądania filmu, jeżeli pojawiłyby się pojedyncze sceny erotyczne, nie mające charakteru zbyt drastycznego, to na przykład ważną rzeczą byłoby, gdyby rodzice zachowali się w sposób bardzo naturalny, taki prosty, bez reakcji jakiejś gwałtownej, lękowej, wstydliwej, nie wiem, niepokoju. Co robić teraz? Zobacz, mężu.
Zasłoń mu oczy.
Co tu teraz robić? Co to będzie? Nie? Elementy seksualne są też elementami ludzkiego życia. Tu decyzja rodziców nie powinna być dyktowana jakąś pruderią, ale takim obiektywnym rozeznaniem sytuacji. Wielkość bodźców seksualnych zawartych w filmie, nie wiem, potrzebami, wrażliwością dziecka, to wszystko musi być też jakoś przez rodziców przemyślane. Tak mi się wydaje. A przerywanie filmu z powodu jakichś drobnych scen erotycznych mogłoby też wywołać skutki wprost przeciwne. Tak też może być. Z jednej strony przewrażliwienie lękowe. Nie wolno nic widzieć, nic oglądać. Po prostu nic. Natychmiast wychodzisz, natychmiast wyłączamy ten film, bo nie jest zły. Albo z drugiej strony to może zrodzić chorą ciekawość w dzieciach. Albo ogromny lęk przed sferą seksualną, albo wręcz chorobliwą ciekawość. Aha, jak to jest zakazane, tego nie wolno oglądać, to w dziecku się rodzi ciekawość chorobliwa, nienormalna, taka naturalna, tylko chorobliwa, czyli ja chcę to zobaczyć, chcę to poznać, albo to wraca gdzieś tam do tego dziecka po latach nawet. Wróci to za rok, za dwa, za trzy, że on to chce wiedzieć, chce zobaczyć, jak dorośnie. Bo tego na razie nie wolno. Bo dorośli to mogą to wszystko oglądać, ale nam nie wolno. Co to takiego jest? Więc tyle się jeszcze jakby zwiększa tą chorą ciekawość. To może tyle odnośnie takiej sytuacji kłopotliwej, co zrobić ze sobą. Myślę, że tu nie ma takich gotowych recept, bo sytuacja każdego z nas jest inna, każdej rodziny, każdego dziecka, wrażliwość osoby. I tutaj rodzice chyba się muszą sami uczyć też po części, rozeznawać, jak zrobić, jak postąpić. Najbardziej wydaje mi się krzywdzące i bolące jest to, kiedy jest film zły, fatalny, nie wiem, pornograficzny wręcz. Taka erotyka, że to tam tego się nie powinno po prostu oglądać, po prostu. A rodzice to robią, oglądają, a dziecko z pokoju wyrzucają. Więc dla mnie to jest pruderia i to jest zakłamanie. I to jest, myślę, że największa krzywda dzieciom wyrządzona. Po prostu wyłączamy telewizor, nie zmieniamy program, robimy coś innego.
My za chwilę wrócimy do rozmowy, teraz pośpiewa nam Eve Mendes.
Meu coração está em pedaços. Não quero mais falar. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. To you there are
Rozmawialiśmy tutaj o dzieciach, ale problemy się zaczynają dopiero wtedy, kiedy dzieci dojrzewają.
No, wtedy mamy schody.
Wtedy, tak. Cóż, proszę Państwa, pewnie wiele błędów się zdarza, jeśli chodzi o wychowanie seksualne.
Te pytania, które wcześniej sobie zadaliśmy, niech nam towarzyszą, gdzieś tam będą w sercu. Czy my rozmawialiśmy z rodzicami o sprawach seksualnych? Czy pytaliśmy o to, jakie były odpowiedzi, jaki był klimat naszego domu i tych odpowiedzi, to mogą być, oczywiście ja wiem o tym, bardzo trudne pytania, bardzo bolesne, bo mogło nic nie być takiego. Żadnych takich rozmów, klimatu, otwartości, zaufania, ciepła, szczerości. Szczególnie, kiedy była na przykład zimna, chłodna mama. Wtedy jest jeszcze trudniej. Albo kiedy jest wycofany ojciec, nie ma z nim w ogóle kontaktu. To jest dobry mężczyzna, dobry człowiek, pracuje, utrzymuje dom i kocha dzieci, ale nie ma z nimi żadnych więź. A na przykład syn chciałby z nim porozmawiać na tematy seksualne, na tematy dojrzewania, ale jest taki mur ściana, że on tego nie przebije, nie przejdzie, mowy nie ma. I to wtedy boli. Niemniej jednak, jeśli to się rodzi w nas, a więc ból, smutek, jakiś żal i te rany, ja zachęcam, żeby z tym się mierzyć, to znaczy to oddawać Panu Bogu. Żeby tam wchodziła miłość Pana Boga, albo na spowiedzi, w sakramentach pokuty, Panu Bogu to powierzać, oddawać, żeby Bóg to wszystko uzdrawiał. Jeśli to wraca, bo są to jakieś konkretne rany, które bolą, a jeśli jest przebaczenie i uzdrowienie, to wtedy nie boli. Może to trwa dłuższy czas, też jest to jakiś proces, który dokonuje się w nas. Bóg jest lekarzem i zachęcam, żeby to, co dotyka nas w jakiś sposób, wraca, boli, to znaczy, że to jest nieuzdrowione. Najlepiej to wszystko wypowiadać i mówić na spowiedzi, moim zdaniem. Mówić. No trudne to jest, bo ludzie niekiedy mówią, no łatwo się księdzu mówi, mówić. A nie mogę tak sam przed Panem Bogiem. Mówię, możesz, ale to nie zawsze działa. Najlepiej przed człowiekiem. A przecież w człowieku też jest Jezus. Spotkaj się z Jezusem w człowieku. Na przykład w sakramencie pokuty. Ty lubisz tego sam, ty i Jezus i nikt więcej, nie?
Nie bądź egoistą, tak?
Nie, trochę tak sobie żartuję. Ale Jezus leczy nas, uzdrawia, odpuszcza grzechy i leczy rany. I to się dokonuje w sakramencie pokuty przede wszystkim. Też modlitwa jak najbardziej, ale sakrament pokuty. Ważne, żeby się zmierzyć z tym, co czuję, co przeżywam i to wypowiedzieć. No tak mówię, jakby trochę na marginesie, tak mi sobie myślę, że może ktoś z Państwa, kto słucha nas, przeżywa to bardzo mocno i to gdzieś tam boli. Teraz co z tym zrobić na przykład, nie? A teraz będziemy mówili trochę o dojrzewaniu. Okres dojrzewania i teraz wychowanie seksualne w tym okresie. Mówiliśmy o wychowaniu seksualnym dzieci przed okresem dojrzewania. I wiemy o tym, że wychowaniem seksualnym dzieci kierują przede wszystkim rodzice i wychowawcy. Stopniowo odpowiedzialność za wychowanie seksualne przejmuje sam młody człowiek, bo wychowanie zmierza do samodzielności. I aby mógł dobrze przeżyć i właściwie kierować sferą seksualną, pokierować nią w sposób odpowiedzialny i właściwy, dobry, twórczy, to winien również ten człowiek do tego być przygotowany. I będziemy teraz mówić więcej na ten temat, jak rodzice, wychowawcy powinni przygotowywać dzieci do okresu dojrzewania. Jak, co robić, w jaki sposób postępować, a potem w jaki sposób nastolatki powinni sami przejmować odpowiedzialność za kształtowanie swoich postaw i zachowań w dziedzinie emocjonalno-seksualnej. I będziemy chcieli omówić też trudności wzajemnych relacji w tym kontekście między rodzicami a dziećmi w wychowaniu seksualnym. Bo to jest trudne i dla rodziców, i dla dzieci. Tu każdy z nas to przeżywa bardzo mocno, bo nie tylko my jako wychowawcy i rodzice przeżywamy ten temat, ale też i dzieci. Najpierw ten okres przygotowania dziecka na okres dojrzewania seksualnego. Co tutaj moglibyśmy powiedzieć, a co jest takie ważne zarazem? Gdyby rodzice nie rozmawiali wcześniej na tematy seksualne ze swoimi dziećmi i gdyby na ich pytania odpowiadali w sposób wymijający, wówczas jakaś próba podejmowania rozmów zasadniczych na ten temat przed okresem dojrzewania raczej wzbudzi w dziecku zdziwienie i zaskoczenie, że nigdy o tym nie rozmawialiśmy, a ty nagle, tato czy mamo, ten temat poruszasz. A dlaczego? Zdziwienie, zaskoczenie. Dziecko wchodząc w dojrzewanie ma już wiele informacji o własnej seksualności i na pewno posiada pewne wyobrażenia seksualne, oparte być może obserwacje starszego pokolenia, rodzeństwa, widząc też mamę i tatę, jak się kochają. Mama i tata śpią razem. Kochają się. Nie znaczy to, że oni myślą od razu o współżyciu. Po prostu kochają się, to są razem. I mama, tata śpią razem. A na przykład nie śpią razem. A dlaczego? Pyta syn mamę. A czemu wy dzisiaj nie razem? Bo nie. Taka informacja dla syna jest taką informacją właściwie bardzo niepokojącą. To co z ich miłością? W sensie, co z ich jednością? Z byciem razem? Pokłócili się, gniewają się. Dlaczego tak? Do nas się uśmiechają, wobec nas są serdeczni, a wobec siebie nie. A mama nie mówi prawdy. Nie chce mówić. A syn o to pyta. I tutaj informacja powinna być konkretna. Wiesz, synu, pokłóciliśmy się po prostu. Mamy z sobą problemy, trzeba sobie to powyjaśniać. Na chwilę obecną jest nam trudno być razem, dlatego nie śpimy razem. Po prostu. Jutro minie noc, jutro się obudzimy, będzie praca, wrócimy do tematu i będzie dobrze. Nie martw się, idź spać. To byłoby jakieś bardziej uczciwe, wydaje mi się, i szczere, niż takie wymienianie, odpowiedź taka wymijająca. Bo dzieci to przeżywają bardzo mocno, co dzieje się między mamą a tatą. I teraz mówimy o tym zdziwieniu czy zaskoczeniu, kiedy nie było wcześniej rozmów między rodzicami a dziećmi. I mówimy też o tym, że dziecko ma już jakieś informacje, kiedy wchodzi w dojrzewanie. Ma też pewne wyobrażenia na podstawie obserwacji rodziców czy rodzeństwa, a nierzadko także ma już też jakieś własne, osobiste doświadczenia. I nagła propozycja rozmowy, która ma dziecko uświadomić przed okresem dojrzewania, może nawet dziecko wystraszyć. Szczególnie wówczas, kiedy rodzice przyjmują postawę taką autorytarną w innych dziedzinach życia, że oni wiedzą wszystko najlepiej. I dzieci mają robić tak, jak mówią rodzice. Czyli wychowanie dziecka opiera się na takim bezwzględnym posłuszeństwie dzieci. Są takie rodziny, gdzie dziecko wszystko w kant składa, gdzie wszystko jest czyste, sterylne. To rodzice wybierają dziecku rówieśników, kolegów, koleżanki. To rodzice dziecku mówią jasno, konkretnie, jak ma spędzić czas od do, co ma robić, kiedy i w jaki sposób. Dzieci marionetki, dzieci takie rzeczy, takie automaty. Bo rodzic, Bóg, sumienie tego dziecka, wie wszystko najlepiej. Oczywiście to zewnętrznie podawane jest jako ofiarna, przepiękna, głęboka miłość rodziców do dzieci. A tak naprawdę to nie jest miłość prawdziwa rodziców do dzieci. Jest to tak naprawdę krzywdzenie tych dzieci. Więc gdyby dziecko było tak wychowywane i nagle taki autorytarny rodzic, synu, chodź tutaj, siadaj, teraz porozmawiamy o sprawach seksualnych, no to takie dziecko raczej będzie wystraszone, bo ono było zawsze wystraszone całe życie i podporządkowane ojcu czy matce, a kiedy nie słuchał, było razu karane i bite, czy jakaś tam inna przemoc psychiczna, czy zakazy, więc to też nie trafi do dziecka taki przekaz, ponieważ takie są postawy rodziców, niewłaściwe. Dziecko mogłoby obawiać się, że rodzice wkroczą w jego sferę intymną, że też będą pytać go o sprawy, o których nie chciałoby mówić. Skoro ono się musi ze wszystkiego tłumaczyć, to też, jak teraz pyta rodzic o dojrzewanie, co tam się z nim dzieje i jak to wygląda w szczegółach, to też będzie musiało o tym mówić. To w tym momencie rodzi się w nim tak ogromny lęk i tak ogromny strach, że to co tu robić?
Panika.
Panika, ogromna panika. Pamiętam kiedyś takiego chłopca, który mówi, wiesiąc, czułem się bezpiecznie tylko w łazience. Ja mówię, a dlaczego? Tylko w łazience, a nigdzie indziej? Bo wiesiąc, bo tam był klucz i mogłem się zamknąć od wewnątrz. Mówię, ale jak to? Proszę księdza, oni mieli wgląd do wszystkiego. Była totalna kontrola. I dostawali szału, byli wściekli, jak ja zamykałem się w łazience i nie mogli tam wejść. Sam się, Boże Święty, co to dziecko mogło czuć i przeżywać w tym domu? A zewnętrznie super cudowni rodzice. Autorytarni. I on tak jak kiedyś wspominał, to właśnie mówił, że jedynym miejscem azylu i bezpieczeństwa była łazienka, bo tam był klucz. Rodzą się pytania, proszę Państwa, jak to było w naszych domach. Rozmowy z rodzicami przygotowujące do okresu dojrzewania seksualnego są możliwe wtedy, kiedy podobne rozmowy istniały już wcześniej, kiedy pomiędzy rodzicami a dzieckiem ma miejsce wzajemne zaufanie. I to jest ważne. Kiedy wcześniej było zaufanie, rozmowy, to również i teraz będą możliwe rozmowy, aby dziecko przygotować do okresu dojrzewania. Bo to wszystko było wcześniej, więc wszystko jest normalne, naturalne. Rozwijamy się, rośniemy, a obok mnie jest mama i tata i to, co we mnie jest, jest omawiane tak po prostu. Rozmowy wprowadzające w ten okres dojrzewania winny być kontynuacją rozmów podjętych uprzednio. No i wydaje się, że zgodnie z taką radą wielu wychowawców czy psychologów, najbardziej odpowiednią osobą do rozmów seksualnych, zarówno przed, jak i podczas samego okresu dojrzewania, dla syna jest ojciec, a dla córki mama. I wynika to też, wiadomo, z faktu, że chłopiec się będzie identyfikował z ojcem, bo będzie szukał odpowiedzi na pytania, co to znaczy być mężczyzną, a dziewczynka czy córka będzie pytała, co to znaczy być kobietą. Stąd tutaj potrzeba mamy. Na razie może tyle na dzisiaj, bo nie wiem, czy zdążymy, chyba nie zdążymy omówić wszystkiego, że tak powiem, tak mi się wydaje.
Jeszcze kilka minut możemy jeszcze zabrać naszym słuchaczom.
Co jeszcze możemy powiedzieć na temat wychowania seksualnego w kontekście przygotowania dziecka na okres dojrzewania seksualnego? Więc jak je przygotować do tego okresu dojrzewania? Rozmowy z rodzicami zakładają, o tym już powiedzieliśmy sobie wcześniej, bardzo dobry kontakt uczuciowy z rodzicami, szczególnie syna z ojcem i córki z matką. Powtarzam, proszę Państwa, kontakt uczuciowy. Czy ja jako syn miałem głęboką więź duchową, emocjonalną, uczuciową z moim tatą? Czy ja jako córka miałam tą głęboką więź uczuciową, duchową z moją mamą?
I w drugą stronę, czy państwo pielęgnują taką
no,
więź?
No to wiadomo, że też takie będą pytania w nas, wychowawcach czy rodzicach, nie? Czy my tacy jesteśmy? Czy my tworzymy taki klimat relacji, więzi z naszymi dziećmi? Tata z synem, mama z córką. Jeżeli dziecko zmuszone jest ukrywać przed swoimi rodzicami wiele codziennych spraw, na przykład złe oceny w szkole, jakieś nieporozumienia koleżeńskie, kiedy musi bronić się drobnymi kłamstwami przed ich zbyt taką autorytarną postawą, to może być wówczas, możemy być pewni, może pewni, czy może tak po prostu się, może tak być, że będzie ono bardzo głęboko ukrywać przed nimi także swoje doświadczenia, swoje odczucia seksualne. zdobyte często poza domem, poprzez informacje od rówieśników, też tego nie powie. Będzie się bało mówić, bo się będzie bał po prostu kary, krzyku, nie wiem, złości, gniewu itd. Rozmowy wprowadzające w dojrzewanie seksualne są bardzo potrzebne. Dlaczego? Najpierw dlatego, że dziecko, obserwując intensywnie siebie w tym okresie, dostrzega zmiany w swoim organizmie. Ona powoli to widzi, że rozwija się, że rośnie, zmienia się fizycznie. Stąd też rodzą się w nim naturalnie pytania. I zmiany te następują nieraz gwałtownie. To widzimy na przykład po dzieciach, że jeszcze to jest taki mały chłopiec, mała dziewczynka, a nagle w ciągu kilku miesięcy rosną, są wysocy, zmiany ogromne w budowie ciała. I to dosłownie na przestrzeni miesiąca, dwóch miesięcy, trzech, czterech. I o co chodzi? Co się dzieje? Nie? Często gdzieś tam dziecko w sobie takie stawia pytania. I też mogą rodzić się wtedy w tym dziecku niepokoje. Wielu młodych ludzi, z którymi rozmawiamy, to właśnie mówi o lęku. W momencie pojawienia się pierwszych odruchów seksualnych. Właśnie w okresie dojrzewania. I to lękowe traktowanie najprostszych zjawisk seksualnych w tym okresie może powodować utrwalanie negatywnego spojrzenia na seksualność, na jej funkcjonowanie. No a tym bardziej, kiedy będą skarceni przez rodziców. Albo w jakiś sposób, kiedy będą chcieli o tym mówić, a nikt im czasu nie poświęci, uwagi. Ja to widzę po młodych ludziach, jak jest im bardzo ciężko o tym wszystkim rozmawiać. Jest ogromny wstyd, ogromny lęk. Wręcz drżą ze strachu, albo są cali mokrzy, spoceni, a chcą rozmawiać. A nigdy o tym nie rozmawiali, bo w domu o tym się nie mówi. A chcą, bo dojrzewają, bo są pytania, bo jest lęk, niepewność. Pytania o to, co z tym zrobić, w ogóle jak to trzeba zrobić, w ogóle jak tym pokierować, co to jest. Więc to są, myślę, że ważne pytania i istotne w życiu dzieci dojrzewających. Jak było u nas, jak było z nami, jak my dojrzewaliśmy, jak byliśmy my wprowadzani w świat dojrzewania, czy byliśmy przygotowani do dojrzewania, czy ktoś z nami o tym wszystkim rozmawiał. Ja wiem, że chwilami pytam, to są kosmiczne pytania, na które wiadomo, jakie są odpowiedzi, jak często gdzieś tam ktoś z ludzi młodych, czy nawet wychowawców, rodziców ten temat porusza, to mówią, proszę księdza, to w ogóle ksiądz takich pytań nie stawia. Bardzo prosimy. To tak trochę mówię, to niby żartem, nie? To wiadomo, za tym się kryje taki smutek, że tego w ogóle nie było. Wiadomo, że rodzice nasi też nie byli przygotowani, nie mieli wiedzy. Też i tak było, nie? Ale zachęcam, żeby się z tą prawdą mierzyć, taka jaka ona jest, i ją też Bogu oddawać, wyciągać wnioski, co mogę z sobą robić dalej, ale też ta wiedza mi pomaga, żebym ja błędów nie popełnił tych samych w byciu z moimi dziećmi. To też jest ważne. Czyli jak zrobić, żeby nie było tak samo?
No, warto sobie zadawać te, proszę Państwa, pytania i szukać odpowiedzi. Ksiądz Robert jak zwykle pomaga w szukaniu odpowiedzi. Mam nadzieję, że Państwo...
Albo mieszam, tak?
Albo się... Ale myślę, że raczej podpowiada ksiądz. Jednak mimo wszystko i słuchacze nasi też to pewnie czują. No i cóż, proszę Państwa, książki trzeba rozdać. Pierwszą książkę otrzyma od nas pan Piotr Grochowski, a druga książka powędruje do pani Leny Sierańskiej. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Dziękujemy za wszystkie SMS-y. Ksiądz Robert Staszuk był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rafał, coś powiesz?
I Rafał również z nami był. Może pozdrowienia jakieś.
Może nie będziemy Cię pytać na temat, o tematy seksualne, bo to tak może trudno.
Już na koniec. Ale pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiam całą rodzinę, Gończycę, no i Kamilę.
Dobrze. Pozdrawiamy cały Sobolew.
I zapraszamy, proszę Państwa, na kolejną audycję Świat ludzkich uczuć. Ksiądz Robert Staszuk, nie wiem, czy w następnej audycji, ale na pewno niebawem znowu na naszej antenie. Tomasz Goska i Anna Kaszczyc życzymy Państwu dobrej nocy. I wanna take
Świat ludzkich uczuć.